Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o filmie. Obecnie podcast jest nadawany nieregularnie, kiedyś pojawiał się co tydzień, i teraz jest taki czas w Spoilermasterze, kiedy odcinki pojawiają się albo co kilka tygodni, czasami co kilka miesięcy, ilekroć poczuję potrzebę podzielenia się czymś z wami, albo przypomnienia o jakimś filmowcu, o jakimś zjawisku, które jest dla mnie cenne i chciałbym, żebyście także się z nim zapoznali. A zatem Spoilermaster w trybie bardziej spontanicznym, nieregularnym, odzywa się po dłuższej już przerwie. Postanowiłem nagrać odcinek z cyklu Spoiler Master Classic o twórcy, który jest dla mnie już od wielu lat bardzo ważny, mimo że nie znam jego filmografii w całości, ale te filmy, które widziałem, pozostały ze mną na zawsze. Mowa o Janie Schwankmajerze, o twórcy czeskim, o twórcy, który najczęściej kojarzony jest z takimi słowami jak animacja i surrealizm, chociaż za chwilkę zastanowimy się, czy to są rzeczywiście te etykietki, które najlepiej go opisują, zwłaszcza jedna może się okazać problematyczna, ale przede wszystkim mogę powiedzieć, że jest to twórca, którego wyobraźnia odcisnęła ogromne piętno na mojej własnej i mimo, że jego filmy są trudno dostępne, troszkę trzeba poszperać, czasem zakupić jakąś archiwalną płytę, a czasami niestety zabłądzić do bardziej nieoficjalnego zakątka internetu, to ten odcinek ma na celu przypomnienie o tym nazwisku, ma na celu przypomnienie, że jest to naprawdę wspaniały twórca, wyjątkowy i jedna chyba z najbardziej osobliwych wyobraźni, jaka kiedykolwiek pojawiła się w historii kina. I nie będę w tej podróży sam. Od razu powiem, że dodatkowym impulsem do tego, żeby sięgnąć po Schwankmajera, okazała się publikacja książki. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2023. Książka nosi tytuł Dialektyka formy, pełnometrażowe filmy fabularne Jana Schwankmajera, a jej autorką jest dr Marta Maciejewska, filmoznawczyni z Uniwersytetu Gdańskiego, którą mam wielką przyjemność gościć dzisiaj w Spoilermasterze. Witaj, Marto.
Ahoj, dzień dobry.
Witaj, bardzo cię miło widzieć i cieszę się, że się zgodziłaś, że przyjęłaś to zaproszenie do Spoilermastera. Planowaliśmy ten odcinek już dosyć długo, ale w końcu nam się udało spotkać i od razu chcę ci powiedzieć, że podziwiam twoją książkę chyba najbardziej za to, że biorąc się za twórcę, którego wyobraźnia wydaje się tak bogata, tak niezmierzona, tak płodna, jednak udało ci się opisać ją w sposób bardzo usystematyzowany, w jakiś taki uporządkowany sposób. Twórczość Schwankmajera to jest twórczość, która obfituje w niezapomniane obrazy. Twórczość jest to także wypełniona wyobraźnią, która często się urywa z łańcucha. Jest, można powiedzieć, szokująca, często makabryczna, ale tobie udało się ten fenomen w świetnej filmoznawczej prozie opisać. Chciałbym zacząć od najprostszego chyba pytania, albo przynajmniej jakiegoś takiego zagajenia. Jan Schwankmajer zazwyczaj jest opisywany jako twórca filmów animowanych. To jest taka najkrótsza możliwa definicja. Niektóre jego filmy doczekały się nawet statusów małych arcydzieł w tej dziedzinie. Myślę chociażby o takich filmach jak Męskie gry, Wymiary dialogu, to chyba jego najsłynniejszy film, bym tak zaryzykował. Ale czy sam Jan Schwankmajer tak by się opisał jako twórca filmów animowanych?
Zdecydowanie nie. On w jedynym tekście swoim, ponieważ on jest autorem wielu tekstów teoretycznych, poetyckich, czy dzienników opisujących jego pracę, czy surrealizm w ogóle, zaznacza w dekalogu, że poezja jest tylko jedna, że nie ma dla niego znaczenia to, jaki wybierze typ sztuki, jaki wybierze typ języka artystycznego. Najważniejsze jest to, co ma do przekazania. Jest też zwolennikiem tego, żeby absolutnie go nie profesjonalizować, nie przypisywać do żadnej konkretnej pracy i nie jestem pewna, czy kiedykolwiek, a przynajmniej w tekście znanym mi, określił siebie właśnie mianem reżysera.
I co więcej, ty pokazujesz, że ta filmografia, która jest bardzo bogata i także podzielona na takie dwa zasadnicze, na takie dwie zasadnicze grupy. Właśnie filmy krótkometrażowe, których jest naprawdę sporo i które w pewnym momencie się urywają, bo Schwankmajer w 92 roku chyba nakręcił swój ostatni film krótkometrażowy, to jest film pod tytułem Jedzenie. I ta druga grupa, czyli filmy pełnometrażowe, ty w swojej książce postawiłeś sobie taki cel, żeby przeanalizować przede wszystkim te filmy pełnometrażowe, ale jak się okazuje, nie da się tego zrobić bez dobrego poznania tej twórczości krótkometrażowej. Więc zanim przyjrzymy się tym krótkim metrażom, przynajmniej pobieżnie, przyjrzyjmy się faktom. Schwankmajer urodził się w 1934 roku i mówi się o nim jako o surrealiście. Powiedz proszę, jakie znaczenie ma to, że jest to surrealista z Pragi, pracujący w Pradze? Bo to chyba nie jest przypadek i nie pozostaje to bez wpływu, że właśnie jego surrealistyczna wyobraźnia się rozwijała w tym mieście.
Ciężko mi powiedzieć, czy on kiedykolwiek nie był surrealistą. Mam wrażenie, że nawet kiedy opowiada o swoim dzieciństwie, to wyobraźnia czy rozwijanie właśnie własnych wizji miało na niego zdecydowanie wpływ. Natomiast też musimy cofnąć się jeszcze do tego 34 roku i podkreślić, że jest to też rok, kiedy powstała czechosłowacka grupa surrealistyczna. No i to jest rok, w którym przychodzi na świat Schwankmajer, więc on poniekąd był predestynowany, można powiedzieć, do tego, żeby być surrealistą. Tak, natomiast jeśli chodzi o Pragę, obok Paryża jest to drugi taki ośrodek, w którym surrealiści rozwijali swoją działalność. Właściwie mamy te dwie szkoły stojące do siebie trochę w opozycji. Praga właściwie od XVI-XVII wieku i późniejszych okresów miała takie podglebie bardzo magiczne. Miała cesarza Rudolfa II, który był miłośnikiem magii, miłośnikiem alchemii. I do niego również Schwankmajer w swojej twórczości nawiązuje. Praga zresztą jest pełna, jak to pisał Mariusz Surosz, takich zlepków kulturowych, które również poprzez swoją taki mistycyzm żydowski nawiązują właśnie do świata wyobraźni, który jest ważny dla Schwankmajera.
No właśnie, bo to też jest takie przecięcie się różnych kultur, prawda? Mamy kulturę żydowską, to są też w ogóle tereny cesarstwa austro-węgierskiego, więc mamy różne wpływy kulturowe, a Rudolf II, o którym wspomniałaś, jest nawet wymieniony w jednym z filmów Schwankmajera. Jeden z jego filmów jest mu wręcz dedykowany. Mam tu na myśli film Historia natury, który z kolei nawiązuje, jeśli dobrze rozumiem, do malarza, który był beneficjentem, tak, patronatu Rudolfa II, czyli do Archimbolda, tak, którego płótna, można o nich pomyśleć, kiedy ogląda się filmy Schwankmajera.
Archimboldi był nadwornym malarzem Rudolfa II i mam wrażenie, że w jego manieryzmie surrealiści dopatrywali się czegoś, co ich interesuje. Znaczy jest tutaj kilka koncepcji i właściwie mogłabym, nawet nie wiem od którego punktu zacząć, więc skupię się tylko już na Schwankmajerze. Kiedy weźmiemy sobie na przykład film Wymiary dialogu, czy też Możliwości dialogu, bo mamy te dwa tłumaczenia, kiedy weźmiemy chociażby film Flora, który już jest wyraźnym nawiązaniem do konkretnego obrazu pod tym tytułem, widzimy ożywianie tego, co pojawiało się na obrazach Archimboldiego, bo słynął on z tego, że tworzył takie obrazy dające podwójny rodzaj
reprezentacji.
Podwójny rodzaj widzenia, to się nawet nazywa efekt Archimbolda, czy efekt archimboldiański, że z daleka patrząc na te obrazy widzimy postać, zwykle usytuowaną z profilu, natomiast z bliska widzimy już, tutaj cudzysłów oczywiście, pewne komórki, z których ona jest zbudowana, to znaczy jakaś martwa natura, elementy drewna na przykład, czasami są to ryby, czasami te postaci są stworzone z owoców, jak na jednym z portretów właśnie Rudolf II. Więc Schwankmajer bierze to i wprowadza to w ruch. Ożywia, bo bardzo, mam wrażenie, interesuje go, że prawdopodobnie te elementy martwej natury były kiedyś żywe. No i za pomocą tej magii animowanej, o której również pisze w dekalogu, bardzo zależy mu na tym, żeby to, co było martwe, ponownie stało się żywe.
Tutaj dotknęłaś chyba najważniejszej cechy, też tak czuję, że jak o tym piszesz w książce, mianowicie Schwankmajer animator, ale nie tyle w znaczeniu tego, że zawsze kręci filmy animowane, bo nie wszystkie filmy, które zrobił, są animowane, ale właśnie ten, który ożywia przedmioty martwe. Co więcej, cytujesz w książce takie zdanie, w którym on mówi, że animacja nie polega na wprawianiu rzeczy w ruch, tylko polega na obdarzaniu ich życiem. Innymi słowy, przedmioty, które ożywają w filmach Schwankmajera, są to między innymi na przykład warzywa i owoce, które znamy chociażby z płócien, o których mówiłaś, że w swojej sztuce Schwankmajer stara się im nadać jakąś sprawczość. Stara się rzeczywiście zrozumieć, jak taki przedmiot zachowywałby się, gdyby mógł się poruszać. A zatem to nie tyle ręka Schwankmajera manipuluje tym przedmiotem, tylko wyobraźnia Schwankmajera ujawnia potencjał ruchu w tym przedmiocie. Gdyby ktoś chciał szybko zrobić sobie taki wstęp do Schwankmajera i nawet zatrzymać na chwilę ten podcast, zrobić pauzę i zastanowić się, o czym dokładnie oni mówią, to poleciłbym obejrzenie krótkiego metrażu pod tytułem Piknik z Weissmanem, który chyba jest takim, powiedziałbym, najbardziej dosłownym wyłożeniem tej filozofii przedmiotu u Schwankmajera. Czy możesz, boisz powiedzieć, streścić, bo trudno się streszcza filmy Schwankmajera, ale opisać, co tam się dzieje z przedmiotami, a nawet nie tyle, co tam się dzieje z przedmiotami, tylko co robią przedmioty w tym pikniku.
Właściwie to jest taka cała trylogia, można powiedzieć, Piknik z Weissmanem, Cichy tydzień w domu i Mieszkanie. Bogusław Zmudziński nazwał to taką trylogią, w której, teraz parafrazuję oczywiście, w której przedmioty tracą swoje dotychczasowe takie codzienne funkcje i buntują się przeciwko człowiekowi. Film, o którym wspominasz, pokazuje, że mamy jakiś pokój, w którym prawdopodobnie kiedyś mieszkał człowiek. Problemem jest to, że meble i przedmioty, które są prawdopodobnie, które należą prawdopodobnie do tego człowieka, nie są w realnym pokoju, a ustawione są na łące w lesie. I widzimy, że przedmioty żyją sobie własnym życiem. Tutaj znowu cudzysłów, natomiast takich u Schwankmajera mogłoby być więcej. Przedmioty tańczą, poruszają się, mam wrażenie, że również dobrze się bawią, a tutaj spoiler, ale myślę, że możemy tak, spoilować w tym możemy. Podcaście. Doprowadziły do śmierci własnego właściciela. Także po tym, jak go już nie ma, mogą funkcjonować w tej zupełnie nowej roli.
Szufelka wykopuje powoli i cierpliwie dół, gramofon gra kolejne płyty, które same się zmieniają, karty same ze sobą grają w pasjansa, no i w kluczowym momencie następuje ujawnienie, mianowicie zwłoki tak wypadają z szafy i zostają skwapliwie zakopane. Wymieniłaś te filmy, Mieszkanie to także film, który serdecznie polecam do obejrzenia. Właściwie można powiedzieć film z tego samego roku, 68, w którym mamy Chaplinowski slapstick, bo to jest film poniekąd o konflikcie człowieka i przedmiotów. Mamy po prostu człowieka w mieszkaniu, który walczy z przedmiotami na różne sposoby. No ale to już jest coś więcej niż tylko Chaplinowskie jedzenie butów. Chociaż jedzenie butów też się pojawi gdzie indziej u Schwankmajera. To jest taka dosyć okrutna wojna. To znaczy tutaj dotykam słowa okrucieństwo nie bez powodu. Te przedmioty potrafią robić krzywdę. I jest cechą kina Schwankmajera, że przemoc, makabra, jest także obecna w tych filmach. Ciała są ranione, przedmioty dokonują destrukcji, wnętrzności wychodzą na zewnątrz, organy także istnieją. Jak możemy w ogóle dotknąć i nazwać, jak interpretować ten element? Czy to jest właśnie surrealizm, czy jeszcze coś czysto Schwankmajerowskiego, to umiłowanie do przemocy makabry?
Czasami mi się wydaje, że to jest czysto Schwankmajerowskie, ale im więcej czytam o surrealizmie, to się okazuje, że to jest pewna cecha, którą Schwankmajer łączy chociażby z Buñuelem. Natomiast Buñuel ogranicza się do innego rodzaju filmu oczywiście, bo jest to kino aktorskie. Natomiast Schwankmajer tak jeszcze mam wrażenie trochę w tym duchu czechosłowackim czy czeskim udelikatnia tę przemoc. To znaczy przemoc czasami ma twarz dziecka, jak w filmie Mały Otik, o którym prawdopodobnie będziemy jeszcze rozmawiać, w którym główny bohater, wyrywając pracownicy opieki społecznej wątrobę, śmieje się po prostu, bo jest dzieckiem i bawi się jedzeniem. Więc ta makabra jest tutaj bardzo często zabawna, slapstickowa, tak jakby Schwankmajer chciał, żebyśmy uśmiechali się do tego, że za chwilę umrzemy, albo że za chwilę przytrafi nam się coś niebezpiecznego.
To tutaj dodam jeszcze, że ta makabra pojawia się na inny sposób, dokumentalny, chciałoby się powiedzieć, w filmie pod tytułem Kaplica Czaszek z 1970 roku, który w zasadzie jest filmem dokumentalnym o pewnym prawdziwym miejscu. To jest tytułowa kaplica zbudowana, jak rozumiem, z kości ofiar epidemii, tak?
Tak.
Prawdziwe miejsce i, no ale dla Schwankmajera jest to także okazja do trochę zabawy tymi szczątkami, takiej filmowej przynajmniej zabawy, tymi kościotrupami, ale pojawia się w nim także pewien komentarz społeczny, może trochę satyra, bo obserwujemy te dosyć surrealistyczne właśnie korytarze, ozdoby z kości, a słyszymy taki dosyć monotonny głos przewodniczki, która opowiada o tym, no tak jak przewodnicy często opowiadają, w sposób dosyć banalny. I tutaj dotknę kwestii właśnie społecznej czy politycznej. Patrzymy na daty produkcji tych rzeczy. To jest rok 68, 69, 70. Wiemy, co się działo w Czechosłowacji, wtedy Praska Wiosna, 68. I wiemy także, że Schwankmajer miewał problemy z cenzurą, nawet dosyć dotkliwe. Czy w ogóle to kino możemy postrzegać jako kino polityczne? Czy jest w nim jakiś komentarz społeczny tego konkretnego czasu, jak myślisz?
Czasami jest, natomiast mam wrażenie, że więcej komentarza społecznego, takiego rozwiniętego, jest trochę więcej w tych filmach, które powstały na podstawie pomysłów z początku lat 70., które nie mogły zostać zrealizowane. Tutaj mam na myśli chociażby Spiskowców rozkoszy, więc te tematy społeczne rozwijają się tutaj. Tutaj w tych długich metrażach Schwankmajer będzie wchodził jeszcze na tematy konsumpcjonizmu, na takie tematy odchodzenia właściwie od duchowości i umasowienia społeczeństwa. Natomiast na pewno te krótkie metraże również w pewnym sensie są takim odniesieniem do sytuacji społeczno-politycznej. Tu wystarczy spojrzeć na film, który Schwankmajer uznaje za swój pierwszy film surrealistyczny, Ogród, który jest bardzo wyraźnym odniesieniem właśnie do jakiegoś ruchu oporu, do władzy komunistycznej. Chociaż jednocześnie mam wrażenie, że komentowanie no właśnie sytuacji społeczno-politycznej nie będzie tym, co Schwankmajera interesuje najbardziej. Chyba po prostu człowiek, jego natura, jego fizyczność, jego taka fizyczna skończoność. To będzie to, co Schwankmajer lubi w swoich filmach podkreślać. Ten okres, o którym też mówimy, czyli końcówka lat 60. i początek lat 70., to jest takie na pewno największe zachłyśnięcie się Schwankmajera surrealizmem, bo on w tym okresie do tej grupy surrealistycznej oficjalnie przystąpił i ma zdecydowanie ochotę takie filmy tworzyć.
Ogród jest świetnym filmem, też polecam. To 68 rok, tak jak wspomniałaś, Schwankmajer o tym filmie wspominał, że to był jego pierwszy film surrealistyczny, tak naprawdę, mimo że wcześniej już miał parę filmów na koncie. Co więcej, kolejny film, w którym nie mamy żadnej animacji, jest to film aktorski.
Czysto aktorski, dokładnie.
Tak, a pomysł jest trochę gombrowiczowski, bym powiedział, a troszkę właśnie taki absurdalno-surrealistyczny. Mianowicie pewne dosyć zamożne domostwo jest otoczone żywym płotem z żywych ludzi. Każda jedna sztacheta to jeden człowiek. No i jest to obraz takiej właśnie władzy, podporządkowania. Pod koniec już też trochę spoilując, ale jeden z bohaterów tam przyprowadzony właściwie z własnej woli staje się taką sztachetą, tak? Staje w tym ludzkim płocie. Jest to o podporządkowaniu władzy, o konformizmie. Bardzo też taki niezwykły film. W latach 70. to jeszcze chciałbym, żeby tu dwie rzeczy wybrzmiały dotyczące krótkich filmów. Po pierwsze następuje pewna przerwa w jego twórczości, bo między rokiem 72 a 79 on głównie pracuje, znaczy w ogóle nie robi swoich filmów, ale pracuje jako, też jako scenograf przy filmach innych ludzi.
Jako też tak zwany wytwarnik.
No właśnie, chyba, co to dokładnie znaczy?
Nie mamy odpowiednika dokładnego tego słowa w języku polskim. Jest to ktoś, kto zajmuje się oprawą plastyczną w czyimś filmie.
No właśnie.
Osoby na etatach były zatrudnione w przedsiębiorstwach państwowych właśnie pełniąc takie funkcje.
I to tutaj dołączmy jeszcze do tego postać żony Schwankmajera, Ewy Schwankmajer, jeśli dobrze
tak,
pamiętam.
Malarki.
Malarki, która także przy jego filmach pracowała i musimy to też dotknąć tego, że to jest faktycznie taki duet twórczy, i filmy są częścią tej twórczości, ale nie są wyłącznie tą twórczością, bo przecież on tworzył także, jeśli dobrze rozumiem, takie pudełka czy boksy osobliwości, nie wiem jak to powiedzieć, malarstwo, garncarstwo. Wymieńmy jeszcze te rzeczy niefilmowe, którymi on się zajmował, bo tego było strasznie, strasznie dużo.
No, jego własny zamek. W którym obecnie posiada bardzo dużo tych eksponatów, które stanowią różnego rodzaju kompozycje z martwej natury. To jest taki bardzo duży gabinet osobliwości, można by powiedzieć. Albo rodzaj przedziwnego muzeum historii naturalnej. Więc czasami są to kompozycje, które przypominają rzeźby, które składają się z martwych przedmiotów albo elementów martwej natury. To znowu jakbyśmy stworzyli obrazy Archimboldiego w 3D. Tak to mniej więcej może wyglądać. Są to czasami stare meble, stare ryciny, z których on przygotowuje jakieś kompozycje paraplastyczne. Jest to bardzo dużo rzeczy, oczywiście nie mówiąc już o jego tekstach literackich, poezji czy tekstach teoretycznych. Mhm.
Czy ten zamek można odwiedzać? Czy to jest
kiedyś
prywatna
można,
rezydencja?
Kiedyś można było, natomiast dziś Schwankmajer trochę się wycofał z takiego życia publicznego, no na co też wskazuje ewidentnie jego wiek, część problemów ze zdrowiem od kilku lat.
No tak. To dodam tylko, że zamczyska i zamki też pojawiają się w tej twórczości, bo jest dowcipny mokument pod tytułem Zamczysko w Otranto, ale przede wszystkim tutaj wskazałbym na ten film jako na takie jedno z arcydzieł Schwankmajerowskich, mianowicie Upadek domu Asherów według Edgara Allana Poe. Historia jest dosyć znana, bo wielu reżyserów podejmowało ten temat, ale tylko Schwankmajer, adaptując to opowiadanie, oddał głos właściwie w całości tytułowemu domostwu. To znaczy nie widzimy właściwie ludzkich bohaterów w tym filmie, tylko przemawiają do nas ściany, korytarze.
Krzesło, stół.
No właśnie, liszaje na tych ścianach. I tutaj już wielkimi krokami idziemy w stronę pełnometrażowych fabuł, ale w ramach przygotowywania gruntu jednak też to musi wybrzmieć. Powiedziałem o liszajach. Ty mówiłeś wcześniej o drewnie. Powiedzmy o tym, że to jest kino materiału, to jest kino tekstur, to jest kino fizycznych przedmiotów, kamieni, drewna, papieru. O czym zapomniałem? Jakie jeszcze by można wyliczyć z tych filmów?
Mięso.
Mięso, organiczne przedmioty, no właśnie.
Nie mówiąc o kościach.
Nie mówiąc o kościach. I technika Schwankmajera to jest szczególna. Często to są króciutkie ujęcia, takie błyskawiczne katalogowanie tych przedmiotów. Widzimy chociażby liście zderzone z małymi kamieniami. Cały jego wczesny film pod tytułem Zabawa kamieniami, jeśli dobrze pamiętam.
Zabawa z kamieniami.
Zabawa z kamieniami. Polegał właściwie na takiej grze tą teksturą skały, prawda? Na jej rozdrabnianiu, przekształcaniu i tak dalej.
Na takim pokazaniu też, że ona, jeśli odpowiednio ją oświetlimy i sfilmujemy, będzie miała sporo wspólnego z teksturą mięsa.
No właśnie, bo granica między tym, co ożywione i nieożywione, też nie jest taka do końca ustalona tak. w tej twórczości.
Wytłumaczalna również, bo często nie ma sensu tłumaczenie tego wszystkiego zdaniem Schwankmajera i powinniśmy sobie sięgnąć po prostu po koncepty Freuda, aby nadążyć za tokiem przemiany rzeczywistości w nierzeczywistość w tych jego filmach.
Mhm. Wypowiedziałeś to nazwisko, więc pójdę za nim. Ty piszesz w książce, że co prawda oczywiście psychoanaliza później miała bardzo, bardzo rozbudowaną historię, ale ty piszesz, że jednak Schwankmajer przede wszystkim odwołuje się do koncepcji freudowskich. do których przede wszystkim, albo co on z tego Freuda wyciąga dla siebie? Jak ty myślisz, co dla niego jest najistotniejsze w tym freudowskim oglądzie?
Czasami Szwankmajer lubi po prostu pośmiać się z Freuda, jak robi to w filmie Przeżyć swoje życie, które jest taką wykładnią surrealizmu, można powiedzieć, pokazaniem, w jaki sposób działa psychoanaliza oparta właśnie na koncepcjach Freuda i Junga. Mam wrażenie, że jeśli weźmiemy sobie przemoc, grozę czy ożywianie przedmiotów, to z pewnością, czy nawet przestrzenie, o których tutaj wspominałeś, bo mówiliśmy o zamku, moglibyśmy do tego z pewnością dodać piwnice, czy te ożywione lalki, jakieś roboty, dziwaczne automatony, to tutaj koncepcja niesamowitego będzie znacząca. Nie jestem pewna, czy Szwankmajer kiedykolwiek o tym powiedział, natomiast to jest wyraźne w większości jego filmów, które do tej piwnicy schodzą, jak w filmie Do piwnicy, albo są oparte właśnie na literaturze grozy, kiedy to właściwie w każdym momencie może wyskoczyć na nas zza tego ciemnego rogu, tego nieoświetlonego rogu, coś, czego się boimy od czasów dzieciństwa właściwie. Tutaj wrócę znowu do tego filmu Do piwnicy i Szwankmajer mówił, że on na przykład jako dziecko bardzo bał się schodzenia do piwnicy po ziemniaki, jak go mama wysyłała, dlatego postanowił to przekształcić w swoim filmie i akurat tutaj ziemniaki, dziewczynce uciekają, tańczą sobie właśnie w tym pomieszczeniu. Natomiast to jest istotne, że Szwankmajer mówi bardzo dużo o lękach i obsesjach, które również mają się w sztuce przejawiać w jakiś sposób. To znaczy sztuka powinna być jego zdaniem autoterapeutyczna. Wracając jeszcze do Freuda, to na pewno fetysz. To w kontekście spiskowców rozkoszy o tych fetyszystycznych przedmiotach będziemy mówić trochę więcej. To takie podstawowe kwestie. Choć na pewno cały pomysł Freuda na to, że takiego stawania się artystą, czy pierwszych oznak bycia artystą możemy szukać już u dzieci. Czyli to połączenie bycia kimś, kto tworzy sztukę albo... no nie wiem, tworzy sztukę, to brzmi nawet bardzo, tak bardzo fachowo, tego chciałby Szwankmajer uniknąć. Ktoś, kto uprawia sztukę, może to jest lepsze sformułowanie, jest w pewnym sensie dzieckiem.
Przy czym być dzieckiem, to zarówno w języku Freuda, jak i w języku Szwankmajera, to nie znaczy być niewinnym, bo stan dziecięcości, Freud chyba najmocniej o tym przekonywał, jest także stanem pożądań rozmaitych i chcenia czegoś, prawda? I to jest, i wręcz takiego nawet dosyć okrutnego, bo dziecko często po prostu bierze to, czego chce, nie pytając o to, czy można. Film Do piwnicy, o których wspomniałaś, jest filmem z 83 roku. Jest to moim zdaniem też jeden z tych majstersztyków, który 13 minut, czy 15, ukazuje Szwankmajera po prostu jako wybitnego filmowca. On tutaj nie sięga po ten swój język tych eksperymentalnych, prawda, szybkich montaży i tak dalej. To jest opowiedziane dosyć klasycznie, mimo że wchodzimy razem z tą dziewczynką do piwnicy, podążamy za światłem latarki, które bardzo upiornie wydobywa różne liczniki na ścianach i korytarze i te upiorne drzwi drewniane, które do dzisiaj straszą w piwnicach. I tam ona spotyka bardzo dziwnych ludzi, między innymi panią, która przyrządza ciastka z pyłu węglowego. Ale to jest film nakręcony naprawdę z taką maestrią, jeżeli chodzi o, powiem takie słowo, którego Szwankmajer by nie lubił, storytelling wizualny, że myślę, że w ogóle można by porównać Szwankmajera tylko do, albo na odwrót, do Tima Burtona, albo Tima Burtona do Szwankmajera, znaczy do twórcy, którzy zaczynali właśnie od takich animacji, a potem przekształcili te animacje w swoje filmy pełnometrażowe i obydwaj panowie zaadaptowali Alicję w Krainie Czarów, no, co też ciekawe.
Co więcej, Tim Burton przyznawał się przecież do fascynacji Szwankmajerem i jeśli się nie mylę, dofinansował z prywatnych środków jeden z ostatnich filmów Szwankmajera, czyli Owad.
O, wspaniale, to nawet...
Crowdfunding był głównym sposobem pozyskiwania funduszy.
To mi umknęło. Sam Szwankmajer z kolei gdzieś wskazywał na to, że czuje jakieś pokrewieństwo z Davidem Lynchem, który też zaczynał od filmów animowanych, dodajmy, i potem też zabierał nas do swoich światów. I jeszcze tylko o jednej rzeczy do krótkich filmów, bo chcę, żeby to bardzo wybrzmiało, bo to wróci za chwilkę w fabule, zwłaszcza jednej. Mianowicie temat jedzenia, który jest wielowymiarowy u Szwankmajera, bo jeśli ktoś teraz zapauzuje na chwilę i obejrzy jednominutowy film pod tytułem Zakochane mięso, Meat Love, to zobaczy, o co chodzi. To znaczy, to jest film, który w jedną minutę opowiada losy dwóch kotletów, które najpierw uprawiają miłość w mące, co je obtacza
w tej
mące.
Najpierw tańczą.
A przepraszam, najpierw
tam
tańczą.
Tam jest cały schemat, nie wszystko od razu, jest schemat związku tego, no tak, tej pary kotleciej.
Słusznie. Bardzo szybko opowiedzianej, ale niestety zakończonej tragicznie, bo pojawia się widelec, który przerzuca ich w gorący olej. Ale wracając do jedzenia, jeden z najsłynniejszych jego filmów, zresztą ostatni film krótkometrażowy jak dotąd, Jedzenie właśnie, pokazuje jedzenie jako źródło przyjemności, ale także jako rodzaj przemocy, bo pożeranie drugiej osoby to jest i przemoc, ale to też jest w niektórych filmach akt seksualny. Powiedzmy o tym jedzeniu, bo ono wydaje się naprawdę fascynować Schwankmajera.
Wydaje mi się, że to też był powód mojej fascynacji Schwankmajerem. To znaczy, że był to pierwszy film, który obejrzałam, być może nie w całości, ale chyba tę środkową część, bo film jest podzielony na trzy części. Jednak zostawmy jeszcze na moment ten film i wróćmy do takiej całkowitej fascynacji Schwankmajera jedzeniem. Być może jest to rodzaj jakiejś autobiografii, jakiejś twórczej tutaj koncepcji, zgodnie z którą Schwankmajer wymyślałby swoją autobiografię, ale twierdzi, że cierpiał na jadłowstręt jako dziecko. Znaczy zawsze był taką osobą nieszczególnie pokaźnych rozmiarów. Natomiast uważa, że wmuszano w niego jedzenie, kiedy był dzieckiem, stąd wyrobił w sobie taki odruch niechęci do tego typu przemocy. Uważa, że był, znaczy tak wspomina, że był na tyle chorowitym i chudym i niedożywionym z własnej woli dzieckiem, że wyjeżdżał na specjalne turnusy, na których miałby przytyć. Podobno też czasami poruszał się na wózku ze względu na to, że nie miał siły, bo zbyt kiepsko się odżywiał. No i w jego filmach właściwie jedzenie nie może być, nie wygląda smacznie, nie może być czymś przyjemnym, jest raczej czymś takim machinalnym, jakimś odruchem, który miałby nam służyć do zaspokojenia tylko jakiejś dzikiej żądzy i często jest również takim rodzajem komunikacji, bo stół albo to siedzenie naprzeciwko siebie, tak jak my teraz, ale akurat nie jemy nic.
Mamy tylko wodę.
Tak. To pokazuje, jakie są relacje między bohaterami, bo na przykład w tym drugim segmencie filmu Jedzenie od razu widzimy, kto jest kim, kto ma przewagę, bo tam akurat mamy dwóch mężczyzn, z których jeden próbuje jeść, no właśnie, przedmioty wokół siebie, bo mężczyźni czekają i nie dostają tego jedzenia ostatecznie w restauracji. Zjada więc przedmioty wokół siebie, ale robi to zachowując wszelkie zasady savoir-vivre, a ten drugi mężczyzna, który jest naprzeciwko niego, wygląda jak ktoś mniej dostosowany społecznie, więc od razu widać, jaka jest drabina, kto tutaj będzie dominował, a kto zostanie, tutaj znowu spoiler, tym zjedzonym w tej relacji. W filmach Schwankmajera często obserwujemy takie jedzenie typowo czeskie, jakieś racuchy, knedliki, obrzydliwe mięso
tłuste
w sosie.
Jedzenie. Tak, tłuste. Widzimy zbliżenia ust, prawda, przeszuwających to jedzenie, więc ono rzeczywiście nie jest apetyczne, ale jest w tym jakaś instynktowna dzikość, tak? Znaczy to pochłanianie tej materii jest właśnie takie popędowe u niego i to jest widoczne. Zresztą Alicja, żeby się zmieniać w ramach opowieści o Alicji w Krainie Czarów, także przyjmuje pokarmy, prawda? To jest ciastko, to jest jakiś tajemniczy płyn. Więc tutaj też oczywiście ten film wymiary dialogu, bo tutaj można powiedzieć najkrócej, że dialog dla Schwankmajera to jest wzajemne pożeranie się interlokutorów i potem wypluwanie już przerzutych. Więc tego jest tutaj dużo i w ogóle obrazy spiżarni też się często pojawiają, chociażby właśnie w dopiwnicy. Ale przechodząc do filmów pełnometrażowych, bo to jest rzeczywiście niezwykła taka tranzycja, że Schwankmajer od pewnego momentu przestaje robić krótkie filmy, stawia na te długie metraże i co więcej, uważam, no, robi to wspaniale. Jeden z tych filmów jest moim zdaniem majstersztykiem, powstaje jeszcze w tym czasie, kiedy Schwankmajer robi krótkie filmy, pod koniec tej ery. film pod tytułem Coś z Alicji. To jest 1988 rok. Dla mnie najlepsza adaptacja. Nie wiem, czy adaptacja.
No właśnie, bo to jest, wiesz, no...
Alicji w Krainie Czarów. Jak to określić?
Międzynarodowe tytuły. Tutaj mamy akurat przed sobą wydanie brytyjskie z BFI.
Tak.
One trochę zniekształcają te oryginalne tytuły, bo tutaj mamy jednak nieco z Alenki, coś z Alicji, prawda? Mhm. Czyli mamy tylko te cechy albo te elementy historii, które Švankmajer będzie sobie chciał wziąć właściwie.
Tak.
Podobnie jest w kolejnym jego filmie, który jest tłumaczony jako Faust, a tak naprawdę nosi tytuł Lekcja Faust, czy też Lekcja Faust, tak jakbyśmy
Lekcja Fausta, no właśnie.
Mieli lekcja, dwukropek, temat Faust, prawda? Mhm. Więc tutaj Švankmajer bierze sobie po prostu coś, co wydaje mu się ponadczasowe, albo wydaje mu się bliskie tych jego fascynacji freudowskich i to w tym filmie zostawia.
Tak, i to jest film zachwycający. Zresztą to był w ogóle pierwszy film pełnometrażowy Švankmajera, jaki ja widziałem. Bo to jest film, który bierze bardzo dużo elementów z Lewisa Carrolla. Dużo też pomija, bo nie zobaczymy tutaj kota z Cheshire i wielu innych postaci z tej książki. Ale ja, znowu, bo o Alicji to w ogóle znowu można by nagrać osobny podcast, tym bardziej, że to jest bardzo dziwna książka i bardzo wiele ma dziwnych interpretacji i także filmowych. Ale co dla Švankmajera jest najważniejsze? Ja tylko dodam, że film zaczyna się bardzo klasycznie. Mamy Alicję nad strumykiem, mamy białego królika, który jest wszakże wypchanym białym królikiem i jest trochę właśnie taki, no nie chcę powiedzieć obrzydliwy, ale my czujemy to wypchanie, sypią się z niego trociny, prawda?
A co więcej, on te trociny czasami zjada, żeby się nie zmarnowały, albo próbuje je wkładać ponownie do tej swojej rany.
Dokładnie, znaczy gdybym miał jeden obraz wskazać komuś, kto nie widział tych filmów, ale nawet wyobraził, to jest ten moment, kiedy, taki charakterystyczny, kiedy ten królik jest jeszcze wypchanym królikiem w gablocie.
Tak, bo w pokoju Alicji on na początku go właśnie obserwujemy.
I on powoli zaczyna odrywać swoje łapki, wyzwalać się z tej gabloty, a w tych łapkach wciąż ma te krzywe gwoździe z tego właśnie przybicia. I to jest dla mnie sedno Švankmajera, że z jednej strony mamy puchatego królika, ale z drugiej strony ten królik ma wbite gwoździe w łapki i co więcej, mamy z lubością filmowane siekacze tego królika, także takie w dużych zbliżeniach. Jak wiemy, Švankmajer lubi zbliżenia na usta. Ale wracam do tego pytania. Czym dla Švankmajera jest Alicja w Krainie Czarów i co on z tym tekstem w tym filmie robi, który podąża za bohaterką?
On zauważa w jednym z wywiadów, że dla Brytyjczyków, czy w ogóle dla kultury anglosaskiej jest to tekst kultowy, natomiast on tej kultowości nie widzi. Raczej fascynuje go dziewczynka. Gdyby zresztą bohaterami swoich filmów, w których występują dzieci, czynił chłopców, to te filmy jego zdaniem byłyby bardziej osobiste, stąd też cieszy się, że może być to dziewczynka. Cieszy go, że ona jest w takim momencie dojrzewania, że te sny stają się, powiedzmy, takim rodzajem samopoznania i pozwalają jej na twórcze przekształcanie rzeczywistości, która ją otacza, bo właściwie, jak widzimy na początku ten jej pokój, o którym powiedziałeś, to wszystkie te oniryczne przestrzenie, do których ona później trafia w postaci lalki, bo też to jest ważne, że ta Alicja literacka się zmniejsza, a w momencie, jak Alicja Švankmajera się zmniejsza, to staje się lalką. Więc kiedy ona trafia do tych przestrzeni wymyślonych, czy wyśnionych jako lalka, to widzi multiplikację własnego pokoju, które jednak nie są realistyczne, a w których no, przedmioty znowu mają jakieś nowe funkcje albo nowe znaczenie.
I spotyka na swojej drodze wiele postaci, które znamy z kart tej powieści, ale one są wszystkie właśnie przekształcone przez tą švankmajerowską wyobraźnię. Znowu coś stricte švankmajerowskiego jest w scenie słynnego podwieczorku szalanego kapelusznika, w której zegarek, ten zegarek, który pojawia się, kieszonkowy przecież u Carrolla, otóż ten zegarek wielokrotnie ląduje w maśle. I widzimy takie smarowanie też tego zegarka masłem, prawda? Zresztą chyba, nie pamiętam, czy to było też w tekście Carrolla, ale ten obraz jest taki dla mnie właśnie, to jest czysty Švankmajer, czyli mamy to jedzenie trochę obrzydliwe, tak, ten tłuszcz.
Zlizywanie masła z tego zegarka również.
Dokładnie, dokładnie. I jest tutaj mnóstwo takich scen, które są gdzieś na pograniczu dzieciństwa i czegoś jednocześnie perwersyjnego, ale no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie rozpoznaje w tym filmie swoich jakichś dziecięcych snów, bo dziecięce sny też często łączą bardzo dziwne rzeczy ze sobą. I wydaje mi się, że Schwenkmajer, jak mało kto w ogóle w historii kina, w tym filmie zbliża się do dotknięcia takiej dzikości dziecięcej wyobraźni, tego, że ona nie jest uładzona, że tam bardzo gwałtowne następują zdarzenia jakichś elementów, że jest dużo w niej niepokoju. Czy to jest taki film, który ty też uważałabyś za, nie wiem, czy najlepszy, ale być może najbardziej charakterystyczny, czy ten tytuł pójdzie do innego?
Trudno mi powiedzieć, bo i Alicja, i właściwie chyba trzy pierwsze pełne metraże Schwenkmajera są takim przejściem pomiędzy tym, co robił do tej pory, tym takim posługiwaniem się obrazami raczej bez słów, albo z niewielką liczbą tych słów. To nie jest tak, że w Alicji nie ma dialogów, bo one są, bo jest ta narracja tworzona przez dziewczynkę. Dziewczynka tutaj również często czyta prawdopodobnie, czy mówi dialogi, które wypowiadają inne postaci, które są elementem jej wyobraźni. Natomiast to jest wciąż film bardzo w tej wcześniejszej estetyce. Nie jest on tak mocno narracyjny i opowiedziany dla takiego bardziej masowego widza, jak jego kolejne filmy.
Tak. Dodajmy, że żart...
Znaczy najlepszy, bo właśnie zwykle dużo osób pyta mnie o to, co moim zdaniem jest najlepsze z twórczości Schwenkmajera, bądź najbardziej charakterystyczne, a ja się z tym wstrzymuję, staram się je nie wartościować.
Jak prawdziwa badaczka. Dodajmy, że w filmie jest udany żart, mianowicie twarz królowej, tej, której boimy się trochę w Alicji, to twarz żony Schwenkmajera właśnie, Ewy Schwenkmajerowej.
Co zresztą ważne jest też, że Schwenkmajer uwielbiał obsadzać w swoich filmach małe blondynki. Tutaj mamy taką sytuację w Alicji, że on wybrał ostatecznie Christinę Kohoutową, ale myślał, że Alicję będzie grało kilka dziewczynek, bo a w tej mu nie odpowiadały oczy, w innej mu nie odpowiadały usta. Natomiast w tej potwierdził to bardzo, w bardzo znaczący sposób. Cała ekipa filmowa się zakochała, tak jak profesor Dockson, czyli Lewis Carroll w małej Alicji Liddell, która była prototypem Alicji literackiej. Tutaj mam małą blondynkę. Małą blondynkę mamy również w Małym Otiku w filmie Do piwnicy. I Schwenkmajer zauważył, że te dziewczynki były bardzo podobne do jego żony, kiedy była dzieckiem.
A, to właśnie, to też jest ciekawy wątek. Tak, zresztą to chyba jest takie najmroczniejsze źródło, jakiego możemy dotknąć, jeżeli chodzi o genezę Alicji w Krainie Czarów, bo jak wiemy też po latach, chociaż piszesz też o tym oczywiście w książce, no, zwłaszcza fotografie, które Lewis Carroll wykonywał właśnie małych dziewczynek w tej późno-wiktoriańskiej Anglii, z dzisiejszej perspektywy są absolutnie niepokojące właśnie poprzez takie wprowadzanie jakiegoś cielesnego zachwytu nad ciałem dziecka.
Tutaj nic nie sugeruje, ale mamy taki dosyć mocny pedofilski wątek również w twórczości Schwenkmajera. Postaci pedofilii pojawiają się, no właśnie, znaczy ta sugestia pojawia się oczywiście w Alicji. Mamy postać pana Żlapka w Małym Otiku.
Tak. Do piwnicy też jest taki dziwny starszy pan, który przygląda się.
Próbuje cukierkami zwabić dziewczynkę w piwnicy. Tak.
Tak, tak. Jest taka pewna też groźba z tym związana właśnie, że ta seksualność już gdzieś się czai, czyha trochę na tą nieletnią bohaterkę. Faust jest, zanim przejdziemy do filmu, który ja uważam za najlepszy, to chcę powiedzieć tylko, że Faust jest dla mnie filmem nieuchwytnym. Do tej pory go nie widziałem. Pamiętam tylko jakieś fragmenty z różnych dokumentów o Schwenkmajerze. Gdybyś tylko w dwóch słowach jeszcze o tym filmie powiedziała, bo tak jak mówię, ja go wciąż nie obejrzałem, ale jak rozumiem, jest to także taki jeden z kluczowych dla tej twórczości.
O tym filmie mi najtrudniej mówić spośród pełnometrażowych filmów Schwenkmajera, a też najtrudniej byłoby mi go rzeczywiście uchwycić. Ciężko jest streścić, o czym ten film tak naprawdę jest. Na pewno warto sięgnąć i po tradycję Fausta, nie tylko tego literackiego z Goethego na przykład, tylko całą tradycję literacką Fausta, po którą sięga Schwenkmajer, bo ten tekst, ten film nie będzie adaptacją konkretnego tekstu, tylko bardziej jakiejś postaci mężczyzny, który się czuje kompletnie nienasycony i przebywa właściwie też różne światy, od świata rzeczywistego po te światy fantastyczne i tam próbuje znaleźć właściwie sens swojego życia. Kolejną taką ważną rzeczą będzie na pewno tradycja tak zwanego ochotnickiego dziwadla, czyli takiego nieprofesjonalnego, niezawodowego teatru w Czechach, bo mam wrażenie, że ten główny bohater, który jest realnym mężczyzną, który wciela się w teatrze w postać Fausta. No właśnie do takiego teatru przynależy, w takim teatrze sobie gra w wolnym czasie. Więc no, krótko mówiąc, jeśli mielibyśmy to streścić, mamy mężczyznę, który błądzi sobie po Pradze prawdopodobnie lat 90. i za bardzo wciela się w swoją postać Fausta.
Zbyt się identyfikuje ze swoją rolą. To dodajmy tylko już tytułem naprawdę uzupełnienia, że teatr jako taki jest dla Frankmajera kluczowy, także dlatego, że sam uczył się w szkole lalkarstwa.
Tak, scenografii.
Pracował właśnie w teatrze, w takich filmach jak Ostatnia sztuczka, czy Trumniarnia, czy zwłaszcza Don Juan. No, teatr jest też miejscem akcji, więc ten, to jest zawsze bardzo obecne. I teraz mój ulubiony film Frankmajera to są Spiskowcy rozkoszy. Mi się wydaje, że to jest taka summa frankmajerowska. Ciekawe losy dystrybucyjne tego filmu, bo rok produkcji to jest 96, ale gwarantuję, że i przypominam sobie, że on wszedł na ekrany polskie później, we wczesnych latach 2000 był na polskich ekranach. Wtedy go też zobaczyłem w 2003 czy 2004. Ale film, powiedzmy po pierwsze, zakorzeniony we wcześniejszym pomyśle, zrealizowany już w tych wolnych latach 90. po końcu stalinizmu w Czechach, to oczywiście inny cytat z innego tytułu. Jakby to opisać, ja zaryzykuję altmanowska troszkę mozaika bohaterów, bezdialogowa. Bohaterów, którzy dążą do spełnienia erotycznego, ale dążą w przedziwny sposób. Każdy z nich konstruuje dla siebie swoją fantazję, swój fetysz. Jakby, może masz konkurencyjne streszczenie tego filmu?
Zastanawiam się właśnie, im dłużej myślę o tym filmie, czy oni dążą do tego samospełnienia, bo to ich przygotowanie realizacji własnego fetyszu trwa rzeczywiście około tygodnia, a dowiadujemy się o tym i z kalendarza, i z jakiegoś tam krótkiego listu, który jeden z bohaterów, pan Piwonika, prawdopodobnie sam do siebie wysyła, jako
w
list
niedzielę,
anonimowy.
Że w niedzielę będzie, tak?
Tak, że w niedzielę dojdzie do tego ważnego wydarzenia. Natomiast mam wrażenie, że chyba to odnajdywanie takiego sensu w codzienności, w której oni przygotowują ten swój paraseksualny akt, jest dla nich ważniejsze. Bo oni za chwilę, jak dojdzie do tego, do tej kulminacji, dojdzie do tego spełnienia, poszukują następnego, roboty na następny tydzień właściwie, poszukują następnego fetyszu, który mogliby przygotowywać przez następny tydzień.
Tak, i tutaj ważne, żeby też słuchacze uświadomili sobie, że to jest niesamowita odyseja. Znaczy to obserwowanie tych szczegółów, to się dopiero powoli wyjawia i wyjaśnia, jak każdy z tych bohaterów wyobraża sobie to spełnienie. Jeden z nich ma obsesję na punkcie spikerki telewizyjnej, konstruuje rodzaj maszyny, która ma symulować jej obecność. Jedna bohaterka upaja się kulkami chleba, które wciąga do nosa gumową rurką. To są rzeczy, które jak się wypowiada, to właściwie od razu się niszczy ich magię, bo na ekranie one właśnie nie są zagadane, one są pokazane poprzez właśnie niesamowicie dowcipną też często inscenizację, ale wydaje mi się i tutaj też, nie wiem, jak ty widzisz tego Frankmajera po 89 roku, jednak no po przełomie pewnym politycznym, który on też opisuje w filmie Koniec stalinizmu w Czechach, bo tutaj dla mnie jest ciekawe, że ten pomysł zakorzeniony jeszcze we wcześniejszych dekadach zrealizowany został w tych Czechach, które już mają dostęp też do pornografii. Tam są magazyny erotyczne pokazane w tym filmie. Internetu jeszcze nie ma, on się dopiero czai, ale mamy taki już portret, chyba pierwszy w ogóle u Frankmajera w filmach pełnometrażowych na pewno, współczesnych Czechów także. Czy ty myślisz, że to miało znaczenie dla sztuki Frankmajera, że on nagle się odnalazł w tej wolnorynkowej rzeczywistości?
No, tak jak powiedziałeś, pomysł jest wcześniejszy, bo z okolic lat 70., z początku lat 70. i Frankmajer tak mówił, że nie do końca wiedział, dlaczego władze nie pozwalają mu tego pomysłu zrealizować. Śmiał się, że być może rzeczywiście tam się doszukują jakiegoś zaprzeczenia władzy, czy zaprzeczenia tego dostosowania się do takiej rzeczywistości, jaką ją wszyscy znamy. No i rzeczywiście chyba tak jest z tymi bohaterami, że w tym fetyszu każdy z nich czuje się wolny poniekąd. tych bohaterów widzimy trochę w odosobnieniu, bo oni ze sobą nie rozmawiają. Jeśli miałby to być jakiś portret społeczny, to sugerowałoby, że Czesi są zamknięci w jakichś swoich małych, jednoosobowych grupkach. Natomiast te osoby się jakoś ze sobą porozumiewają i tutaj, no nie wiem, jakieś porozumiewawcze spojrzenia po tym tygodniu, kiedy oni się przygotowują do realizacji tego fetyszu, mam wrażenie, że jedno od drugiego też przejmują te fetysze z ubiegłego tygodnia. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, natomiast no tutaj na przykładzie tych kulek z chleba, ta bohaterka, która zużyła już te kulki z chleba, przekazuje je komuś innemu, prawda? To mniej więcej na tej zasadzie, więc te postaci są trochę wyizolowane, lubią robić w domu coś, co sobie same wymyślą w domu, czy też gdzieś tam w swojej prywatnej przestrzeni. Natomiast szukają kontaktu ewidentnie, ponieważ chyba podnieca ich to, że mogą zostać przyłapani. Mianowicie mamy pana Kulę, który tworzy sobie tę machinę masturbacyjną. I on często przygotowuje te elementy machiny w swoim kiosku, w którym w każdym momencie może go przyłapać klient. Listonoszka, która lepi kulki z chleba, robi to w kamienicy na przykład, w której roznosi listy, więc w każdej chwili ktoś może wejść, ale czy oni by się poczuli zażenowani, czy może poczuliby się szczęśliwi, że ktoś odkrył te ich tajemnice?
To jest, ja uważam, że to jest naprawdę wybitny film. Ten tytuł też jest świetny. Uważam, że to jest naprawdę wybitny tytuł. Ci spiskowcy właśnie, no bo to właśnie implikuje też tą tajemnicę, ale to jest też film właśnie o tym, że ta przyjemność, której oni tak pożądają, że ona jest tą przyjemnością samotną, że to jest właśnie coś, co nie może się wydostać trochę poza jakąś fantazję, że koniec końców tym, myślę, że Schwanger mówi, że każdy jest sam na sam ze swoją fantazją, że próba jej realizacji jest po prostu niemożliwa. To jest tak jak u Lacana, czy u kogoś, że to podążanie za tym przedmiotem małe A, czy jak to się tam nazywa, że jest po prostu ciągłym, jak podążaniem za białym królikiem w Alicji. I też taka dla mnie trochę ironia losu, to już naprawdę jako dygresja, przejdziemy za chwilkę do małego Otika, że czytając też tą książkę, jakoś uświadamiałem sobie w tle, myśląc o tym, że Schwankmajer zaczynał wtedy, kiedy trwała czechosłowacka nowa fala. Ty piszesz o tym, że właściwie ta twórczość ich nie interesowała go za bardzo. Ale jednak wyrastają oni z tego samego pnia. I kiedy myślałem sobie o spiskowcach rozkoszy i uświadomiłem sobie, że to jest 96 rok, to przypomniało mi się, że Miloš Forman, czyli chyba najsłynniejszy czeski reżyser i także taki, który podbił Hollywood, w 96 roku zrobił swój film Skandalista Larry Flint, który o dziwo też był o prawie do przyjemności i do pornografii w tym przypadku. Przypomnę, że tam mamy pornografa Larry'ego Flinta, który przed sądem broni prawa do tego, że każdy ma prawo do swojej właśnie przyjemności, do swojej pornografii, ale w amerykańskim kontekście to jest już rynkowe, prawda? Czyli ja mam prawo publikować pismo Hustler, które ma milionową publiczność, mam prawo na tym zarabiać. I to jest Forman po amerykanizacji.
A skoro się pojawił Forman, to przytoczę, sparafrazuję oczywiście jego słowa o Schwankmajerze. Doszedł do wniosku, że Buñuel plus Disney równa się Schwankmajer, chcąc jakoś zareklamować tego twórcę właśnie na rynku amerykańskim.
Bardzo, bardzo dobra fraza. A ja myślę sobie właśnie, już kończąc tę analogię, że w tym roku, kiedy Forman tak bronił Larry'ego Flinta, to Schwankmajer zupełnie po swojemu obronił taką właśnie prywatną jakąś przyjemność, czy świat fantazji ściśle w swoim stylu. I tu kończę to porównanie i przechodzę do filmu pod tytułem Mały Otik, który teraz zaryzykuje tezę, że z kolei chyba taki konsensus jest, że to jest najlepszy film Schwankmajera. Znaczy chyba, gdybym zapytał wielu kinomanów, moich przyjaciół, żeby wymienili ten jeden, to przeczuwam, że właśnie to był mój Otik. To był film też, który miał świetne przyjęcie na polskich ekranach.
Jest bardzo przystępny.
Jest przystępny, bo jest trochę bajką, powiedzmy w dwóch słowach, bo to rzeczywiście chciałby się powiedzieć dawno, dawno temu, mimo że dzieje się to jednak we współczesnych Czechach.
Tak, jest to oparte na XIX-wiecznej bajce spisanej przez Karela Jaromira Erbena, która jest krótka, to jest raptem kilka stron bardzo niekonkretnej historii, w której mamy parę, mężczyznę i kobietę, która nie może mieć dzieci. Generalnie wygląda to tak jak w Małym Otiku, tylko nie rozgrywa się w Czechach. W Czechach współczesnych, we współczesnej Pradze.
Tak, i mąż przynosi pieniek. Pieniek staje się
taki humanoidalny pieniądz.
Tak, dzieckiem. Znaczy, krótko mówiąc, jest to tak, jak pisze zresztą w książce, opowieść o drewnianym dziecku, takim jak Pinokio na przykład. Tylko, że tutaj ten twist polega na tym, że najpierw cudownie jest mieć to drewniane dziecko.
Przypomniało mi się Kobieta z piękiem oczywiście.
A, Kobieta z piękiem, no tak, słusznie.
To Lynch.
Lynch, to też się łączy. A, no właśnie. No właśnie, to nie pomyślałem o tym. Ale to dziecko, drewniane dziecko, drzewne dziecko zaczyna być bardzo, bardzo głodne. I tutaj przypomina mi się też film Little Shop of Horrors, czyli Krwiożercza roślina, w której właśnie taka roślina też staje się bardzo głodna, zaczyna pożerać ludzi. Ale jak ty... No i oczywiście zaczyna się masakra, bo ucieka, znaczy może nie tyle ucieka, no Otik zaczyna po prostu domagać się coraz to więcej pokarmu. Czyli dotykamy znowu tematu jedzenia i tego, że ten apetyt jest niepowstrzymany, dotykamy tematu dziecięcego pragnienia, no bo Otik jest dzieckiem. Jak ty interpretujesz ten film? Czy to jest rzeczywiście takie podsumowanie tych tematów szwankmajerowskich?
Czy podsumowanie? Jest tutaj ich wiele, ale są też ubrane w taką bardzo przyjemną, komediową otoczkę na pewno. Mamy klasyczną literaturę XIX-wieczną, po którą, jak udowodniliśmy, przytaczając Zagładę domu Asherów, czy Zamczysko z Otranto, po którą lubi sięgać szwankmajer. Tylko, że tutaj są Czechy, a nie kontekst anglosaski, to byłby jeden temat. Tych tematów tutaj szwankmajerowski będzie dużo, bo na pewno jedzenie, na pewno ta przestrzeń, która bardzo przypomina chociażby te Zalicji. Zawsze u szwankmajera mamy praską, starą, odrapaną kamienicę i w takiej kamienicy mieszka również Otik ze swoimi rodzicami. Szwankmajer, wypowiadając się o tym filmie, mówił też często oczywiście o konsumpcjonizmie, o tym nienażarciu współczesnego świata, kimś takim właśnie, takim obywatelem Czech, powiedzmy, byłby Otik. Ale przede wszystkim tutaj znowu mamy powrót do starego, nierozwiniętego wcześniej tematu, tylko że tym razem Szwankmajer nie sięgał do swojej szuflady, a sięgnął do szuflady swojej żony, która planowała zrobić krótki film animowany na podstawie właśnie tej bajki spisanej przez Karela Jaromira Erbena. Ona jest zresztą autorką tych ilustracji w partiach animowanych, które pojawiają się w tym filmie, bo też należy wspomnieć, że mamy tutaj bardzo wyraźne przenikanie się rzeczywistości, w której żyją bohaterowie tego filmu, czyli takiej Pragi właśnie z przełomu wieków, z tym światem wyobrażonym. Czyli są takie dwie narracje. Ta narracja, w której oni sobie funkcjonują w swojej kamienicy, no i jest narracja, która jest wyrażana za pomocą bajki czytanej przez dziewczynkę mieszkającą w kamienicy, a na poziomie wizualnym widzimy animację taką malarską, wycinankową.
To czytanie bajki też jest bardzo charakterystyczne. Alicja też poniekąd czyta swoją bajkę. Tutaj, tak jak mówię, film wydaje mi się najbardziej znanym filmem Szwankmajera, więc już też nie będziemy się nad nim zatrzymywać. I tutaj wchodzimy w taką ambarasującą część, mianowicie filmów dalszych ja nie widziałem, znam je z twoich opisów, późniejszych filmów Szwankmajera, więc wymienię je tylko. Szaleni, Przeżyć swoje życie, Owad, Kunstkamera, niedawny film. I tutaj nie tyle, żebyśmy omawiali je wszystkie po kolei, tylko raczej chciałem zapytać o tą późniejszą właśnie twórczość Szwankmajera. Jak ją oceniasz i co w niej jest najciekawsze? Czy któryś z tych filmów zasługuje na szczególne wyróżnienie? Czy ty je lubisz też jako chciałem już powiedzieć, fanka, ale wiem, że jesteś przede wszystkim badaczką, ale chyba ja też fanką Szwankmajera. Czy to są filmy spełnione?
Moim zdaniem cała ta twórczość jest spełniona jako pewna całość i jest bardzo konsekwentna. To jest chyba najczęściej przeze mnie używane słowo, jeśli chodzi o podsumowanie twórczości Szwankmajera, konsekwencja. No bo jest to ktoś, kto po prostu robił swoje, wybierał takie tematy, które od zawsze go interesowały. Nawet się śmiał w takim w takim dokumencie towarzyszącym realizacji małego Otika, że jak on mówi, że jest surrealistą, to ludzie mówią, ojejku, naprawdę, co ten biedny dziadek w ogóle robi, z czego on się utrzymuje? A on to lubił i tak czuł po prostu. Tak jakby surrealistą się nie bywa, a się po prostu jest. I on to w swojej sztuce udowadnia po Otiku, o którym zresztą on się wypowiadał jako o takiej pracy kolektywnej, mówiąc o swojej ekipie, również o swojej żonie, mówił, że to jest nasz film, używał zawsze liczby mnogiej, co zresztą też jest ważne dla surrealistów, bo jednak tworzyli w skupinach, czy w tych grupach tak bardzo kolektywnie. Natomiast on ma przerwę, ponieważ jego żona umiera i on trochę nie potrafi sobie znaleźć miejsca. Pisze też o tym, że no, leczył się psychiatrycznie, miał duży problem z takim utrzymaniem się na powierzchni. No i chyba stamtąd film Szaleni, który trochę nawiązuje do tego bycia w szpitalu psychiatrycznym, do tych sposobów leczenia, do pewnego lęku przed tym, że zostaniesz zamknięty poniekąd we własnym ciele, że nie będziesz miał kontroli nad sobą. Tutaj w tym świecie, w którym główny bohater właśnie boi się, że nie obudzi się, albo że obudzi się w trumnie, boi się katatonii, mamy taki bardzo charakterystyczny dla Schwankmajera przenikanie się obrazów czy sposobów opowiadania. Mamy film aktorski i to, co wydarzy się za chwilę bohaterom, aktorom, komentowane jest za pomocą krótkich animacji z kawałków mięsa. Jest takie komentarze mięsne, jak ja to nazywam.
A, to ściśle też szwankmajerowska fraza. A zaciekawi mnie ten film Owad. Gdybyś mogła o nim jeszcze powiedzieć, bo tak jak mi się nie udało go obejrzeć, niestety przegapiłem tą retrospektywę, o której ty piszesz, bo w Cieszynie bodajże w 2019 roku była wówczas taka pełna. Ale to jeszcze przede mną. Owad jest obrazem, który dosłownie żuk owak, który kończy pierwszy film Schwankmajera, bo pierwszy film, czyli Ostatnia sztuczka, no to ciekawe, że pierwszy film się nazywa Ostatnia sztuczka, kończy się obrazem żuka wywróconego na plecy, a tutaj jeden z ostatnich, jak do tej pory, filmów Schwankmajera to właśnie Owad. Gdybyś mogła o nim powiedzieć, zanim go gdzieś wytropię. Bo piszesz o tym, że jest trudno go opisać.
Jest go trudno opisać, bo film Owad początkowo miał stanowić jedynie adaptację sztuki braci Czapków ze Żywota Chmyzu, czyli z życia owadów. Natomiast rozwinął się do czegoś więcej. Tutaj Schwankmajer zderzył się też mocno ze ścianą finansowania, ponieważ ciężko było mu pozyskać fundusze na swój film. Otrzymał pieniądze z kilku instytucji słowackich i czeskich. Natomiast prosił też za pomocą strony crowdfundingowej swoich followersów, no może nie, on nie używałby nigdy takiego słowa, no ale swoich fanów, miłośników jego twórczości do tego, aby mu ten film pomogli zrealizować. I do filmu swoją cegiełkę dołożyło wielu artystów, wiele osób prywatnych.
Wymieniasz Guillermo del Toro, bracia Quay,
Marta Maciejewska również.
Marta Maciejewska, właśnie. Jesteś w napisach?
Nie wiem, szczerze mówiąc. Miloš Forman. Swoją cegiełkę. Tak, więc tutaj trzeba było tę formułę jakoś zmienić. Ciężko byłoby zrealizować ją w takim pomyśle pierwotnym. Więc mamy trójdzielną właściwie formułę. Mamy fragmenty, w których widzimy aktorów, mamy fragmenty filmu fikcji, widzimy tam aktorów teatru nieprofesjonalnego, którzy mają właśnie odgrywać tę sztukę czapków wspomnianą i oni za bardzo wcielają się w swoje role. Wydaje im się, że tak naprawdę są tymi owadami, które grają, bo mają takie przekomiczne stroje owadów na sobie. Mamy tutaj też takie fragmenty surrealne właśnie, gdzie te wizje się pojawiają. Gdzie na przykład bohater, który gra żuka gnojarza, jest goniony przez własną kulkę gnoju naturalnych, to bardzo ludzkich rozmiarów, nawet większą. To
bardzo schwankmajerowski obraz, odwracanie ról.
Pojawia się scena wymiotów POV również, ale to już na marginesie. No i trzeci taki ważny element to dokument z planu, making of. Po prostu Schwankmajer pokazuje, jak realizuje pewne swoje triki, jak pracuje z tymi aktorami owadzimi na przykład, jak te swoje schwankmajerowskie efekty specjalne przygotowuje.
No, mam nadzieję, że mi się ten film uda obejrzeć. Polecam wszystkim książkę Marty Maciejewskiej, Dialektyka formy. To jest naprawdę takie całościowe opracowanie. Wysyłam w eter apel o to, żeby te filmy były bardziej dostępne. Może gdzieś się pojawią, może Mubi jakoś je pokaże, albo któryś ze streamingów. Naprawdę, przy czym warto zaznaczyć, że jest oficjalny kanał na YouTubie, który jest afirmowany przez Schwankmajera, mam nadzieję przynajmniej.
Zachęcam też, nikt mi za to nie płaci oczywiście, ale zachęcam do śledzenia strony wytwórni, znaczy firmy, która zajmuje się produkcją jego filmów, firmy Atanor, bo tam można sporo z tych filmów kupić na Blu-rayu albo DVD.
O, to kolejna ważna wiadomość. I ja jeszcze w takim razie dodam, że jednym z takich tematów Schwankmajerowskich jest ewolucja, jakiś proces kolejnych albo bardziej, albo mniej wyrafinowanych zmian. Zresztą sama użyłaś na początku właśnie słowa zmiana. W 66 roku on nakręcił taki film Etc., który trochę jest takim żartem z tego, że proces i postęp trwają cały czas, etc., 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 ale nie wiadomo, czy prowadzą do czegoś sensownego. W każdym razie powiedz proszę, czy możemy spodziewać się kolejnych filmów po Schwankmajerze, czy on już nie planuje kolejnych realizacji? Jak to wygląda? Czy jest w ogóle informacja na ten temat? Oczywiście życzylibyśmy sobie tego, ale...
Ostatnim filmem, jaki zrealizował wraz ze swoim przyjacielem, producentem Jaromirem Kalistą, był film Kunstkamera, czyli taki dosyć długi dokument, impresja pokazujący te schwankmajerowskie obiekty w jego zamku. Trudny w odbiorze, ale bardzo fascynujący, biorąc pod uwagę to, jak te obiekty są zbudowane. Natomiast obaj z Kalistą mówili w wywiadach, że no chyba już jesteśmy starszymi panami i tylko takie filmy potrafimy robić. Nie będziemy się zmieniać, nie będziemy się dostosowywać do wymogów rzeczywistości, więc jeśli mielibyśmy robić cokolwiek, to będziemy robić to po swojemu, ale powoli raczej się już z tego biznesu wycofują.
A powiedz proszę, czy już wiesz, o kim będzie twoja kolejna monografia, kolejna książka? Czy możesz to zdradzić, a jeśli nie, to nie musisz.
Schwankmajer był takim pomostem pomiędzy kinem artystycznym, animowanym, a animacją dziecięcą, więc bardzo kusi mnie książka o wieczorynkach czechosłowackich.
O, świetnie, świetnie, to wychowałem się na nich też zdecydowanie. Nawet pamiętam to intro, bo myśmy łapali czeską telewizję na Śląsku, także o, to bardzo bym oglądał. Czy sąsiedzi się kwalifikują?
Jak najbardziej.
O, to absolutnie cię do tego namawiam i chciałem cię jeszcze zapytać, widzę, że masz wytatuowane na przedramieniu postać królika, czy to jest królik z Alicji, czy inny królik?
Królik, którego mam na ramieniu, to jest nadkrólik, czyli wszechreprezentacja wszystkich królików, natomiast na okładce mojej książki znajduje się biały królik i kiedy korespondowałam właśnie z firmą Atanor odnośnie do fotosów, które mogłyby się znaleźć w mojej książce, właśnie bardzo się śmiali z tego, że sobie wymarzyłam tego białego królika.
Tak, z tej okładki właśnie ten królik spogląda i jest też na okładce talerzyk z ciasteczkami, których zjedzenie oznacza zmianę i transformację. I myślę, że te filmy Schwankmajera to są takie właśnie ciasteczka, że jak się je zje i obejrzy, to już potem się nie jest takim samym. Marto, bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za twoje kolejne książki i kolejne wyprawy do innych filmografii.
Również dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.